Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wita się z wami ojciec Andrzej Jezuita. Dziś medytacja według wskazań świętego Ignacego z Loyoli. Przygotujmy się do naszej medytacji. Odłóżmy nasze zajęcia, nasze prace i wybierzmy sobie dogodne miejsce do medytacji. Uklęknijmy lub usiądźmy wygodnie w fotelu. Nasz wzrok skierujmy na Chrystusa albo na Jego Matkę Maryję. Wyciszmy nasze wnętrza, myśli, i wzbudźmy w naszych sercach pragnienie spotkania się z Bogiem, który nas kocha. Prośmy Pana, aby nasze wszystkie zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobraź sobie, że czytasz Pismo Święte i kończysz już ostatnią Ewangelię napisaną przez świętego Jana. Dziwisz się, że dobra nowina o Jezusie Chrystusie i o miłości Ojca do Syna i do wszystkich ludzi wpleciona jest w walkę Jezusa z faryzeuszami. Przecież faryzeusze nie byli złymi ludźmi. Mieli przydomek pobożny i sprawiedliwy. Wypełniali swoje obowiązki wynikające z prawa. Nosili przy sobie Słowo Boże, chustę modlitewną. Na pozór byli dobrzy. Zastanawiasz się, dlaczego Jezus z nimi walczył. Bo opierali się na literze prawa, a nie chcieli przyjąć i żyć duchem miłości, którego Jezus chciał im dać. Ta wierność literze prawa doprowadziła ich do tragicznego momentu odrzucenia Boga miłości. My mamy prawo, a według prawa powinien on zginąć. Czy ludzie dziś nie postępują podobnie? Przecież dzisiaj ustanawia się prawa, według których kobieta może być mężczyzną, mężczyzna kobietą, a tych, którzy się powołują na Boga miłości i na Jego stworzenie rodziny jako mężczyzny i kobiety, chce się karać więzieniem, wykluczeniem. Czy więc Bóg nie będzie z nimi walczył jak z faryzeuszami? Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, Zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Być wiernym Panu Bogu, wiernym Jego przykazaniom, to otrzymać dar życia wiecznego. Jaka jest nasza wiara w świecie coraz bardziej zgniłym i idącym ku samozagładzie? Błogosławiony Jan Paweł II w Koszalinie stawiał nam pytania i dawał odpowiedzi. Wołał: drodzy bracia i siostry, od stuleci trwa Boży siew na naszej ziemi. Przez pokolenia prawda ludzkiej i chrześcijańskiej moralności pada na glebę dusz. Jaka jest ta gleba? Co stało się z ziarnem Ewangelii na przestrzeni ostatnich pokoleń? Czy ziarno przykazań trafia na glebę urodzajną? Czy też jest to może gleba oporna, która nie przyjmuje słowa prawdy? Nie przyjmuje wymagań moralności, jakie stawia człowiekowi Bóg, a zarazem ludzkie sumienie, które, jeśli jest zdrowe, staje się samo Bożym głosem przemawiającym wewnątrz człowieka. Czy podstawowe zasady moralności nie zostały wyrwane z naszej gleby przez złego, który pod różnymi ukrywa się postaciami? Czy nie zostały wydziobane przez rozkrzyczane drapieżne ptactwo wielorakiej propagandy, publikacji, widowisk, programów, które igrają z naszą ludzką słabością? Co stało się z przykazaniem nie cudzołóż w naszej polskim życiu? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności? Czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie, i czy staramy się tego Bożego zaufania nie zawieść? Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z pożądliwością można oglądać lub którego się po prostu używa? Czy narzeczeni budują swoją przyszłość, jedność małżeńską, tak jak się to robić powinno, to znaczy zaczynając od budowania jedności ducha? Czy pamiętają o tym, że w momencie ich ślubu przed ołtarzem sam Chrystus zobowiązał się być z nimi zawsze, być ich światłem i mocą? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, aby ta boska obecność Chrystusa napełniała ich życie małżeńskie i rodzinne? Pytania te stawiam przed Bogiem. Stawiam je wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim małżonkom, wszystkim rodzicom w całej Polsce. Ten, który uczy nie cudzołóż, jest dobrym pasterzem. Pasterzem ludzkiej miłości, którą chce uczynić piękną, trwałą, wierną, nierozerwalną. Jeśli ślubujecie sobie nawzajem, iż cię nie opuszczę aż do śmierci, to on, dobry pasterz, staje w sakramencie najwyższym poroczycielem tych waszych ślubów. Sakrament jest źródłem moralnej mocy dla człowieka, dla mężczyzny i kobiety, aby oboje sprostali swym ślubom, aby przezwyciężyli słabości i pokusy, aby nie dali się uwieść żadnej modzie, aby całe nasze społeczeństwo uwolniło się od tego złudzenia wolności, wolnej miłości, którą usiłuje się przesłonić rzeczywistość cudzołóstwa i rozwiązłości. Zbyt dużo kosztuje ta ułuda. Dobry pasterzu, co mam czynić? Maryjo, Ty powiedziałaś: cokolwiek wam rzecze On, mój Syn, siewca i pasterz, to czyńcie. Tak, On jeden ma słowa życia wiecznego. Rozważajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. Ojcze Niebieski, proszę Cię, abyśmy byli wierni Twoim przykazaniom i zachowywali czystość. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Jezu, proszę Cię, aby rodzice swoją postawą uczyli młodych pięknej i czystej miłości. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Maryjo, nasza Matko, broń nas przed fałszywą miłością i seksualną rozwiązłością. Modlił się z wami ojciec Andrzej Jezuita, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.